Tak, możesz wyłączyć. Drugi rozdział listu Jakuba. To jest od wersetu 14 do 26, do końca rozdziału. Też wbrew pozorom będziemy mówić o Bogu jako ogniu. To jest taki fragment, który często jest trochę błędnie rozumiany, bo różni ludzie próbują go wykorzystać do głoszenia Ewangelii jak w postaci zbawienia z uczynków. I jak przeczytamy ten fragment, to potem będziemy się odwoływać do tego, do czego odwołuje się autor, czyli do tych fragmentów ze Starego Testamentu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im odpowiedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tu jest taki problem od razu w tym 14 wersecie na początku, bo to jest przetłumaczone nie dość dokładnie. To znaczy w naszym tłumaczeniu jest na końcu to pytanie w 14 wersecie, czy wiara może go zbawić. Jakbyście zobaczyli sobie do na przykład Biblii Gdańskiej, to tam jest napisane, czy ona wiara może go zbawić. Tam jest takie krótkie słowo he przed pistis w oryginale. I ono oznacza bardzo konkretną wiarę, tak jak w języku angielskim. Czy taka wiara, czy ta wiara. I właściwie tak naprawdę to autor mówi o tym, że jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, to jest pytanie, czy taka wiara, czy ta wiara, o której on mówi, może go zbawić. Nawet dokładnie tak jest, mniej więcej tak jest przetłumaczone w tłumaczeniu dosłownym Younga. Czyli czy taka wiara, o której mówi taka osoba, może ją zbawić? Jak wychodzimy od tego, to widzimy, że to nie jest kwestia tego, że uczynki zbawiają, tylko że jest pewien rodzaj wiary, który jest połączony nieodłącznie z uczynkami. Jeżeli ktoś uwierzył, no to w tym momencie to będzie widać w jego uczynkach. Czyli wiara, która z definicji, z natury rodzi uczynki. Wiary nie widzimy, uczynki widzimy. No i dalej autor przechodzi do konkretnych przykładów. No bo jeżeli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, no to cóż to pomoże? Czyli krótko mówiąc, no taki człowiek, który widzi brata albo siostrę nie mającego się w co przyodziać, czy nie mających się w co przyodziać, i jeśli brakuje im chleba, a ten ktoś jest przekonany, że jest wierzący, natomiast im nie pomoże w sensie czynu, no to w takim razie cóż to pomoże? No oczywiście, że nic. I jeżeli byśmy sobie zobaczyli do pierwszego listu Jana, tam jest napisane, żeby miłować nie tylko słowem, ale i czynem. Bo jeżeli twierdzisz, że miłujesz, jeżeli twierdzisz, że wierzysz, no to jedno z drugim jest związane, dlatego że wiara w Pana Boga, jeżeli jesteśmy odrodzeni, to miłość Boża w nas wtedy zaczyna działać. I ta miłość Boża, która jest w nas, zaczyna się rozlewać na innych ludzi w taki sposób, że jeżeli my widzimy, to i pomożemy, no bo tak stanowi przykazanie, a jeżeli miłujemy Boga, to przykazanie jest dla nas, czy wypełnianie przykazań jest dla nas po pierwsze nieuciążliwe, a po drugie sprawia nam radość. Bo to jest posłuszeństwo Panu Bogu. I jeżeli ktoś kocha Pana Boga, to radość mu sprawia to, że jest mu posłuszny. Pierwszy list Jana 5:3 mówi coś takiego, że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. To jest 1 Jana 5:3. I o ile przestrzeganie przykazań było, czy przykazania w ogóle były uciążliwe dla ludzi, którzy mieli te przykazania wypisane w kamieniu, dla ludzi, którzy mieli te przykazania wypisane na gdzieś tam kartce, czy na zwoju, i nad nimi to przykazanie wisiało jak miecz, ponieważ ono nie było wypisane na ich sercu, to w Nowym Przymierzu ono staje się wypisane na sercu. I jeżeli ono nas dotyczy, jeżeli ono jest wypełniane w duchu, a nie według litery, to wtedy to jest sama radość. I wtedy rozumiemy Dawida, który pisał Psalm 119. Możemy za nim powtórzyć, że my rozkoszujemy się Bożym Słowem i tym, co Pan Bóg do nas chce mówić. Więc jeśli wiara, 17 werset, jeśli nie ma uczynków, czyli taka wiara, która nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. I dzisiaj jest bardzo wiele mowy na temat tego, że no nasza wiara, my deklarujemy naszą wiarę, prawda? I mówimy tak, no tak, ale przecież apostoł Paweł pisze o tym, że Abraham nie został usprawiedliwiony z uczynków, tylko został usprawiedliwiony z wiary. Oczywiście, że tak. I wbrew pozorom, to, co pisze Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale i to, co pisze Jakub tutaj, to nie jest zaprzeczenie jedno drugiego, tylko to jest uzupełnienie. Dlatego, że Paweł pisze o tym, że o wierze, która powoduje w momencie otrzymywania usprawiedliwienia, że się ją przyjmuje, to usprawiedliwienie. Natomiast Jakub mówi, że taka wiara, o jakości tej wiary, o tym, że ta wiara to jest bardzo konkretny rodzaj wiary, i ten rodzaj wiary to jest rodzaj, który niesie ze sobą uczynki. Teraz Bóg zna serce człowieka. Wie, dokładnie wie, czy człowiek, który uwierzył, uwierzył w taki sposób, że on w przyszłości będzie wydawał owoce upamiętania tak zwane. Natomiast wszystko dookoła, ludzie, świat duchowy, aniołowie, oni wszyscy nie znają serca człowieka, tylko oni muszą pewne rzeczy dopiero zobaczyć. No i autor, wracając do listu do Jakuba, mówi dalej. Powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja pokażę ci wiarę z uczynków moich. I to jest właśnie to. Cały czas mówi autor o tym samym. Ja ci pokażę wiarę, bo ty zobaczysz dopiero wtedy, kiedy ja będę czynił, a nie wtedy, kiedy ja powiem, że ja uwierzyłem. I zbyt wiele jest dzisiaj ludzi, którzy mówią, że wierzą, którzy cieszą się z tego, że uwierzyli, są przekonani o tym, że oni są usprawiedliwieni, ale w ich życiu nie widać owoców upamiętania, owoców usprawiedliwienia, nie widać tego, co Duch Święty powinien w naturalny sposób, naturalny dla siebie, czyli ponadnaturalny dla człowieka, wydawać. Czyli krótko mówiąc, pokaż mi wiarę z uczynków twoich. Ja wtedy zobaczę, czy uwierzyłeś i czy ta wiara rzeczywiście była zbawcza, Czy ty tylko zmieniłeś poglądy? Bo istnieje coś takiego jak uwierzenie w pewny zestaw poglądów. I on może być nawet prawidłowy. Ale co z tego, że ten zestaw poglądów mam prawidłowy, skoro to nie zmieniło mojego wnętrza? I nie sprawiło, że moje serce zaczęło po pierwsze móc, a po drugie w ogóle radować się tym, że ja posłuszny Bogu być mogę. Jeżeli ja nie mam takiego odruchu na przykład, że brat albo siostra czegoś potrzebują, a ja mu od razu to daję i nawet daję mu, nawet zanim on jeszcze zapyta, to czy miłość Boża we mnie mieszka w tej sytuacji? Powinienem się sam zapytać siebie, wejrzeć w swoje serce. I o tym pisze Jakub, i o tym pisze Paweł, i o tym pisze Jan, o tym pisze Piotr, wszyscy. A przede wszystkim o tym mówi Pan Jezus. No i dalej czytamy, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, 19 werset. Demony również wierzą i drżą. No i właśnie, taka jest różnica między tym, że człowiek wierzy i czyni, czyli wierzy i jest posłuszny, a wierzy i koniec. Demony wierzą, ale nie czynią, bo nie mogą. W związku z tym ich wiara jest nawet pewnością, bo one są przekonane, że Bóg istnieje. Jak Pan Jezus chodził po ziemi i demony wiedziały, kim On jest przecież. I krzyczały, błagały Go, czemu nas dręczysz, Synu Boży, prawda? No były święcie przekonane, wiedziały, że to jest Syn Boży. Natomiast ta ich wiara, ta ich pewność nawet, ona kompletnie nic nie zmieniała, no bo nie mogła. Dalej mamy werset 20. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Czyli to, co pisze w 21 wersecie autor, że czyż Abraham nie został usprawiedliwiony z uczynków, jest wyjaśnione w wersecie następnym, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Czyli to był człowiek, który tak uwierzył, że później ta wiara z uczynków nie dość, że była widoczna, to jeszcze była doskonalona. I wróćmy do tego fragmentu, bo trzeba będzie wrócić do dwóch fragmentów, do których odwołuje się Jakub. Pierwsza rzecz to jest pierwsza Mojżeszowa, czyli Abraham, który zanim jeszcze na ołtarzu Izaaka ofiarował, no to już Bóg z nim przymierze zawarł. I to jest bardzo ważna rzecz, że trzeba by wrócić do tego momentu, kiedy Bóg przemówił do Abrahama. I to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 15. Tu jest napisane o tym, jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. I czytam od początku 15 rozdziału. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc twój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Tu się na chwilę zatrzymamy, dlatego że my tutaj, nie wiem, przynajmniej my w Krakowie, nie mamy takiej możliwości, żeby zobaczyć, jak wygląda naprawdę rozgwieżdżone niebo. Kiedyś mieliśmy okazję, jak byliśmy w Puszczy Białowieskiej, to naprawdę robi wrażenie. I gdybyśmy zobaczyli rozgwieżdżone niebo na Bliskim Wschodzie w pogodną noc, to by zrobiło jeszcze większe wrażenie. I to, co pokazał Bóg Abrahamowi, to było po prostu niebo pełne gwiazd. Jest nawet taki klejnot, który chyba się nazywa Noc Kairu, prawda? On ma charakterystyczny bardzo wygląd i to jest po prostu tak jak rozgwieżdżone niebo. Jest niesamowite. I wtedy Abraham popatrzył w to niebo, zobaczył tą ilość tych gwiazd, uwierzył Panu. Uwierzył w to, co Bóg mu obiecał, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie, po czym poznam, że ją posiądę? Bardzo przytomne pytanie. On zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero 4. pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I Kenitów, i Kenizytów, i Kadmonitów, i Chytytów, i Peryzytów, i Refaitów, i Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów. Mówiliśmy, że Bóg jest ogniem trawiącym. I ten fragment, który mówi o tej pochodni i piecu, to jest tak dosyć zagadkowa sytuacja. Kluczem do zrozumienia tego fragmentu jest fakt, że w starożytności na Bliskim Wschodzie sposób zawierania przymierzy był taki, że dwie strony, które zawierały przymierze, składały ofiarę, rozcinały ją na pół, a następnie przechodziły obie między połówkami tej ofiary. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Bóg każe rozciąć to wszystko na pół, czyli położył jedną połać naprzeciw drugiej, Abraham, ptaków nie dzielił, i następnie opadł go sen, i kto przeszedł między tymi połówkami, które były ofiarowane?
Tylko jedna strona.
Jedna strona. Ogień trawiący. Sam Bóg. Czyli przymierze Bóg zawarł z Abrahamem i to było przymierze jednostronne, ponieważ Bóg mu obiecał. Abraham nie przechodził między tymi połówkami. W związku z tym Bóg zobowiązał się jednostronnie do tego, że Bóg się zobowiązał jednostronnie, dokładnie, do tego, że Abrahamowi da tak liczne potomstwo jak gwiazdy na niebie i że ono otrzyma konkretną ziemię. Więc Abraham zapytał, po czym poznam, a Bóg mu powiedział: zawieramy przymierze. Ja zawieram z tobą przymierze i tak zrobię. I później upłynął czas. Abraham w to przymierze już zawarł z Bogiem. Abraham z Bogiem chodził. Abraham robił różne błędy. Abraham czasami, no jak widać potem z Sarą i z Ismaelem, no to nawet miał tak zwane samowolki. Także, ale już był po zawarciu przymierza z Bogiem. Ismael się urodził, potem się urodził Izaak i jak tak policzyłem, no to mniej więcej 20 lat, czy 17 do 20 lat musiało upłynąć od zawarcia przymierza do momentu, kiedy Bóg kazał Abrahamowi ofiarować Izaaka. Czyli można powiedzieć tak, że to przymierze było zawarte 20 lat wcześniej. I Bóg już wtedy się zobowiązał, Natomiast na razie było widać tylko tyle. Uwierzył Abraham Bogu i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czyli Bóg już wiedział, jaka to jest wiara. Natomiast potem przyszła próba tej wiary. I do tego odwołuje się list Jakuba. Ponieważ Bóg powiedział coś takiego i to musiało być dla Abrahama naprawdę bardzo trudne, kiedy to usłyszał. Można przypuszczać, że w pierwszym jego jakimś takim słyszeniu, czy w pierwszej chwili, to musiał być dla niego nawet szok. Ale Bóg mu powiedział coś takiego. To jest 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, on odpowiedział: oto jestem. I rzekł: weź syna swego jedynaka, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. To są słowa bardzo trudne w tym momencie, dlatego że Bóg mówi: to jest ten jedynak, którego ci obiecałem. Obiecałem ci, że z niego będziesz miał wielkie potomstwo, a teraz Bóg mówi: ja wiem, że go miłujesz i oddaj mi go. Złóż mi go w ofierze. I czasem jest tak, że ta nasza wiara, którą my jakoś uwierzyliśmy, zostaliśmy usprawiedliwieni, zawarliśmy z Bogiem przymierze, przychodzą takie momenty, kiedy Bóg mówi: teraz będzie próba. Czyli ja ci pewne rzeczy obiecałem, ty oddałeś mi swoje życie i teraz oddaj mi to, co miłujesz. Ja wiem, że to miłujesz. To mogą być dzieci, to może być żona, to może być mąż, to może być naprawdę, może być rzeczy, do których my jesteśmy bardzo przywiązani. I Bóg mówi: oddaj mi to, chociaż ja wiem, że to miłujesz. I wtedy przychodzi do nas taka myśl: no zaraz, Panie, ale przecież obiecałeś. Tylko mi tego nie zabieraj. I tydzień temu trochę mówiliśmy na temat właśnie tego, co jest po ale, a co jest przed ale, prawda? Czyli niechaj się dzieje wola Twoja, albo ale mi tego nie zabieraj, czy powiemy: nie zabieraj mi tego, ale niech się dzieje wola Twoja. To jest zasadnicza różnica. I Abraham zdecydował się, wstał, osiodłał osła swego, wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, narąbawszy drzew na całopalenie, wstał, poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. I dopiero w liście do Hebrajczyków my wiemy, czy zostało napisane, objawione, co naprawdę legło u podstaw tego, że Abraham się zdecydował. I to jest niesamowite. Tu jest w Hebrajczyków 11. Od 17 wersetu jest napisane tak: przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziało: od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. To było, no, musiało być niesamowite, dlatego że Abraham był tak przekonany, był tak wierzył w to, że ten syn jedyny będzie jego dziedzicem i będzie ojcem następnych pokoleń, i to wielu ludzi bardzo, że pomyślał najprawdopodobniej tak: no skoro Bóg mi to obiecuje najpierw, a potem każe mi złożyć syna w ofierze, to znaczy, że wskrzesi go z martwych. Bo nie może być inaczej, ponieważ Bóg nie kłamie, bo zobowiązał się przymierzem pod przysięgą. I to, że Bóg zrobił to pod przysięgą, to jest w paru fragmentach Pisma napisane. To jest wiara, słuchajcie. Obiecał Bóg pewne rzeczy, nigdy nie skłamie, nigdy nie złamie przysięgi, więc cokolwiek by się miało stać, oddajemy to, co jest najbardziej umiłowane. Bo wiemy, że Bóg zrobi coś, co będzie dobre i właściwe. No i Abraham oczywiście się decyduje, jak wiemy. I w momencie, kiedy już ma nóż w górze, aby zabić syna swego, to jest 11 werset, anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się: po dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie. Ile razy mieliśmy taką sytuację, kiedy była naprawdę dramatyczna, przychodził Bóg w ostatniej chwili i my wtedy z ulgą stwierdzaliśmy: no tak, Pan zaopatruje, kolejny raz. A potem przyszła kolejna próba wiary i my znowu mieliśmy taką sytuację i znowu z ulgą odetchnęliśmy i powiedzieliśmy: Pan zaopatruje, kolejny raz potwierdził, że jest wierny. I tak jest napisane, że Bóg jest wierny i sam siebie zaprzeć się nie może. Nawet kiedy my nie dochowujemy wierności. Pierwszy list do Tymoteusza, bodajże drugi rozdział. I teraz to, co mówi Pan Bóg, to z jednej strony jest coś takiego: nie podnoś ręki na chłopca, bo teraz wiem. No wiadomo, Bóg od zawsze wiedział. Tylko teraz jest jasne i wiadome dla wszystkich już. Teraz jest to, co Bóg wiedział, zanim jeszcze to się stało. On się nie dowiedział tego w tej chwili. Wszyscy się dowiedzieli w tej chwili. To się stało widoczne. Teraz wiadomo. I teraz nastąpiło coś takiego, bo z jednej strony Pan Bóg zawarł przymierze, kiedy Abraham uwierzył. A z drugiej strony coś takiego nastąpiło teraz. 16 werset. Potem zawołał anioł pański, to jest 15, powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Czyli nie wiem, czy kojarzycie taką rzecz jak ratyfikacja. Jest na przykład pewna umowa, a potem ta umowa jest ratyfikowana. Czyli na przykład ona jest jakby potwierdzana w pewien sposób, nie? I Pan Bóg obiecał coś Abrahamowi w momencie, kiedy Abraham uwierzył. Następnie nastąpiła próba wiary i Bóg mówi: potwierdzam to. To znaczy to, że ty mi ofiarowałeś, czyli twoja wiara dla wszystkich okazała się jasna, że ona istnieje i że ona rodzi uczynki. I dlatego potwierdzam to, co wcześniej powiedziałeś i przysiągłem siebie na siebie samego, że dostaniesz ziemię, a w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłyszałeś głosu mego. Potem Paweł mówi, że chodzi o potomka. Że w Chrystusie będą błogosławieni wszyscy błogosławieni, którzy uwierzą. No i my jesteśmy również owocem tego, co tu jest napisane. Czyli jesteśmy dziećmi Abrahama przez wiarę. Jak wrócimy do listu Jakuba, to teraz staje się trochę bardziej jasne, że z jednej strony my wierzymy, Bóg zawiera z nami przymierze na podstawie naszej wiary, natomiast z drugiej strony ta wiara musi to być taki rodzaj wiary, który będzie owocował uczynkami. Bo jeśli nie będzie owocował uczynkami, to okaże się po prostu, że ta wiara jest martwa. Dlatego próby wiary muszą następować i Jeżeli przeczytamy te fragmenty, do których odwołuje się Jakub, to będziemy bardziej rozumieć, dlaczego on pisze coś takiego, że ta wiara zbawiła jakby Abrahama. Ona po prostu przez uczynki stała się doskonała. Ona współdziałała z uczynkami jego. To jest werset 22. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Czyli człowiek, który jest usprawiedliwiany, on w tym momencie otrzymuje usprawiedliwienie, w tym momencie otrzymuje przymierza, zawiera z Panem Bogiem, tak jak my, otrzymuje Ducha Świętego, a następnie jest pytanie, czy on jest przyjacielem Boga, czy on nie jest przyjacielem Boga. To znaczy, jeżeli ta jego wiara wydaje owoc, jeżeli on jest posłuszny, to Pan Bóg czegoś takiego się spodziewa. I takich ludzi, którzy są mu posłuszni i wydają owoc upamiętania w postaci uczynków, nazywa swoimi przyjaciółmi. Tak jak Jezus. Już nie nazywam was sługami, tylko nazywam was przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, a przyjaciel się dowiaduje. Dwudziesty czwarty werset. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Teraz jakbyśmy znowu wyrwali to z kontekstu, no to dodawalibyśmy wiarę do uczynków. Ale jak czytamy od początku, to się okazuje, że to jest jedno z drugim nierozerwalnie związane. Czyli chodzi o taką wiarę, która uczynki wydaje. Bo te uczynki, ten owoc powoduje, że Bóg ratyfikuje pewne rzeczy, potwierdza. I trwamy w przyjaźni z Bogiem. Jest coś takiego, że my z jednej strony jesteśmy zbawieni i to jest napisane w liście do Efezjan, że łaską jesteście zbawieni nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. A z drugiej strony na przykład apostoł Piotr mówi, że zbawienie jest przygotowane dla nas w czasie ostatecznym. Czyli jest i tak, i tak. Jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy zbawieni, otrzymaliśmy zbawienie. Potem Apokalipsa mówi, czy objawienie Jana mówi, żeby wam nikt nie wyrwał tego, co macie. Potem list do Filipian mówi, żeby sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Po co? Dlatego, że trzeba wiarę zachować, trzeba biegu dobiec dokonać, bo czeka nas coś jeszcze, to znaczy czeka nas zbawienie w czasie ostatecznym. To jest początek listu Piotra, żeby nie być gołosłownym. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Tu jest napisane od trzeciego wersetu: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Jedno i drugie. Kiedyś przyjdzie taki czas, kiedy zostaną odkupione nasze ciała, jak pisze apostoł Paweł. List do Rzymian, rozdział 8. Tam jest mowa o tym, że czekamy z niecierpliwością, aż nastąpi zmartwychwstanie naszych ciał. I wtedy to się wszystko dopełni. To jest zbawienie przygotowane dla nas w czasie ostatecznym. To jest to, co będzie całkowicie... Już razem z naszym ciałem będziemy odkupieni, zbawieni w nowych ciałach i przejdziemy do wieczności. po zmartwychwstaniu. Dopóki to trwa, to nasza wiara, którą zostaliśmy zbawieni, przyjęliśmy to zbawienie, dzięki tej wierze mamy je sprawować z bojaźnią i z drżeniem, ponieważ to, co będziemy robić, będzie potwierdzeniem tego, że nasza wiara jest żywa, a nie jest martwa. I teraz te ostatnie dwa wersety w liście Jakuba, w drugim rozdziale. Tam jest mowa o Rahab. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. No i teraz jakbyśmy wrócili z kolei do Rahab, do tej historii, to Rahab powiedziała Jozuemu, czy posłańcom Jozuego, takie znamienne bardzo słowa. Weźmy księgę Jozuego. Na początku. Tak, to są dwaj mężowie wysłani przez Jozuego. I tu jest napisane tak, że doniesiono królowi Jerycha, to jest od drugi rozdział, drugi werset, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, a potem rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miało zamknąć bramę miastu, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. I ciekawe jest to, co ona powiedziała potem, od wersetu 9. Rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż Pan... że padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi.
Wyznanie wiary.
Wyznanie wiary, słuchajcie. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię. To jest dokładnie to samo, co dowiedział się Abraham przecież. Abrahamowi Bóg dał tę ziemię i jego potomstwu. I teraz Rahab dokładnie potwierdza to, w co uwierzył Abraham. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię. I na podstawie tej wiary ona widzi, że dookoła ci wszyscy też właściwie wiedzą, o co chodzi, ale nie chcą uwierzyć. Ale ona dokonuje pewnego czynu. Czyli nie dość, że wierzy, bo tamci się też dowiedzieli, to ona jeszcze wierzy, że Bóg ją może ocalić. No i co zrobiła? Wiadomo, co zrobiła. I Bóg ocalił ją i cały jej dom. I jak dobrze przeczytamy linię genealogiczną Mesjasza, to tam występuje imiona kilku kobiet w tych liniach genealogicznych. I jedną z nich jest Rahab. I Jakub mówi tak: w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. Czyli ona uwierzyła, powiedziała: wiem, że Bóg dał wam tę ziemię, a następnie na podstawie swojej wiary zrobiła coś. Czyli ona miała wiarę, która zaowocowała czynem. Wobec tego, jak się czyta od początku ten fragment, to można powiedzieć tak: ona uwierzyła w taki sposób, że przełożyło się to na jej działanie. I takiej wiary oczekuje od nas Pan. I obyśmy taką wiarę zachowali aż do końca i biegu dokonali. Amen.